Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zaapelował do dzieci, by jak najczęściej rozmawiały ze swymi dziadkami. O konieczności respektowania wolności wyznawania wiary przypomniała Stolica Apostolska w OBWE. Katastrofalna sytuacja chrześcijan panuje w Syrii, Iraku i Egipcie. Witam 19 grudnia i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek spotkał się z dziećmi z włoskiej akcji katolickiej. Franciszek mówił im o radości płynącej stąd, że Bóg nas kocha. Zachęcił je, by rozmawiały o tym z dziadkami.
Chciałbym dać wam pewne zadanie. Rozmawiajcie często ze swoimi dziadkami. Pytajcie ich o różne sprawy. Słuchajcie. Mają oni pamięć historii, doświadczenie życia. A dla was będzie to wielki dar, który pomoże wam w waszej drodze. Oni też mają potrzebę słuchania was. Również dziadkowie was potrzebują. Oto zadanie. Rozmawiać z dziadkami. Słuchać tego, co mówią. Ludzie starsi mają mądrość życia. W przyszłym roku zapytam was, co zrobiliście.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydium Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga. Ma to ogromne znaczenie dla naszej drogiej ojczyzny, stwierdził przewodniczący Episkopatu. Od miesięcy sytuacja w tym kraju jest bardzo napięta. Dziś bowiem dobiega końca druga kadencja prezydentury Josepha Kabili. Zgodnie z konstytucją nie ma on już prawa ubiegać się o reelekcję, tym niemniej ponownie chce startować w wyborach, co budzi zrozumiały sprzeciw opozycji. Franciszek wezwał do modlitwy, aby dialog w Kongu się rozwijał i udało się uniknąć aktów przemocy. Wolność wyznawania wiary stanowi serce praw człowieka. Na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie mówił o tym watykański podsekretarz do spraw relacji z państwami. Ksiądz Antoine Camilleri zabrał głos w debacie poświęconej walce z nietolerancją i dyskryminacją względem chrześcijan.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę na antychrześcijańskie barbarzyństwo, którego świadkami jesteśmy szczególnie w Syrii, Iraku, a ostatnio również znowu w Egipcie. Podkreślił, że przemoc wymierzona w wyznawców Chrystusa jest tak przerażająca, iż wręcz trudno opisać ją słowami. Zaapelował o zdecydowaną walkę z, jak to określił, zbrodniami nienawiści, dokonywanymi w wielu krajach należących do OBWE. Wymienił tu celowe niszczenie kościołów, kaplic, symboli religijnych, w tym krzyży i świętych figur. Przypomniał zarazem, że jedną z najnowszych form prześladowania stanowi marginalizowanie religii i ludzi wierzących, tak by zepchnąć ich co najwyżej do zakrystii, ograniczając wiarę do sfery wyłącznie prywatnej. Wezwał, by stawić zdecydowany opór grzecznym prześladowaniom w białych rękawiczkach, które są wynikiem politycznej poprawności.
Jako absolutnie tragiczną, wręcz katastrofalną określił arcybiskup Pier Battista Pizzaballa sytuację chrześcijan w Syrii, Iraku i Egipcie. Podkreślił, że na tych ziemiach stanowiących kolebkę naszej cywilizacji błędne koło przemocy wydaje się nie mieć końca. Administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy mówił o tym w czasie przedświątecznego spotkania z dziennikarzami.
Arcybiskup Pizzaballa zarzucił wspólnocie międzynarodowej bezczynność wobec różnych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Ludzie są już zmęczeni pustymi sloganami i brakiem jakichkolwiek wyników z rozmów, stwierdził, podkreślając, że kończący się rok był bardzo trudny i wymagający dla całego regionu. Wskazał zarazem, iż opinia publiczna wygląda na przyzwyczajoną do dramatycznych doniesień napływających do nas chociażby z Aleppo. Syria i Irak zostały totalnie zniszczone, jednak także w Ziemi Świętej coraz mocniej dochodzą do głosu ekstremizm i fundamentalizm, które umacniają się na całym świecie, mówił franciszkanin. Nasza przyszłość wygląda mgliście i brakuje nam wizji, powiedział arcybiskup Pizzaballa. Dlatego też, jak podkreślił, trzeba się tym mocniej wsłuchać w głos i nauczanie papieża Franciszka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
różaniec to najskuteczniejsza broń na skorpiony, wyznaje misjonarka siostra Elżbieta, która od 23 lat pracuje na Czarnym Lądzie. W rozmowie z Magdaleną Gronek misjonarka opowie o prześladowaniach chrześcijan w Nigerii, budującej wierze Afrykanów, miłości do Jana Pawła II i o tym, w jaki sposób Bóg w swej opatrzności chroni ją przed niebezpieczeństwami.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych Notre Dame, która od 23 lat posługuje na misjach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przez większość tego czasu siostra pracowała w Gambii, natomiast ostatnie 2 lata to jest Nigeria. Co to właściwie jest za kraj? Jak wielu jest tam katolików i jak postrzegani są misjonarze?
Nigeria to jest naprawdę przedziwny i piękny kraj. Duży, prawdopodobnie 3-krotnie większy od Polski objętościowo, a liczebnie przynajmniej 7-krotnie. Ale jest to kraj ogromnych kontrastów. 20% ludzi bogatych, a 80% rzeczywiście boryka się z niedostatkiem. 50% ludzi chrześcijańskich, 50% tak mniej więcej w połowie muzułmanów. I ciągle są te prześladowania chrześcijan, zwłaszcza na północy kraju. Są ludzie źli, są ludzie dobrzy, są ludzie bardzo wysoko wykształceni, wybitni, ale także ludzie, którzy nigdy w szkole nie byli. Kraj jest bardzo bogaty, ma ogromne złoża ropy, ale ponieważ jest kryzys ekonomiczny, gospodarczy, polityczny, więc ostatnio ogromne kolejki, aby kupić paliwo. Czasem wszystkie stacje benzynowe są pozamykane. I żeby rzeczywiście napełnić bank w samochodzie, to trzeba przepłacać 5-krotnie na czarnym rynku. Ostatnio też wzrosły rachunki za energię, ale tak naprawdę nie mamy prądu. Więc jest to taka rzeczywiście trudna sytuacja.
Z czego ta sytuacja tak naprawdę wynika? Skoro kraj jest tak bogaty i jest elita, która jest w stanie zarządzać tym wszystkim.
Myślę, że w kraju nie ma dobrego gospodarza. Jest ogromna korupcja. Nigeria jest na 2. miejscu pod względem korupcji. Rok temu były wybory. Mamy nowego prezydenta. Jest nim pan Buhari, który jest muzułmaninem, a jednocześnie wojskowym. Były ogromne jakieś oczekiwania, że nadejdzie zmiana. No niestety już teraz po roku widzimy, że idzie troszeczkę w takim trudnym kierunku. Ludzie pracują i już po 5 miesięcy nie otrzymują wypłaty, więc sytuacja jest bardziej taka napięta. Nawet już w pewnych instytucjach były strajki i rzeczywiście nie wiadomo, na czym to się skończy.
Czy tak naprawdę prześladowanie chrześcijan nie jest wypadkową tego kryzysu?
Myślę, że to ma jakieś połączenia. Ten nowy prezydent obiecał w tej swojej przemowie na początku, że poradzi sobie z tym, ale niestety jeszcze z tym sobie nie poradził. I właściwie tak ostatnio powiedział, że widocznie no nie jest w stanie, poddaje się, że nie jest w stanie osiągnąć to, co obiecał.
Rozumiem, że w pewnym sensie ofiarą tego mogą stać się chrześcijanie. Dlaczego ich sytuacja jest tak trudna?
Rzeczywiście ofiarą są chrześcijanie. Nawet ostatnio w diecezji Otupo został porwany kapłan, w diecezji Benin. Dzisiaj dostałem wiadomość, pierwszego kapłana znaleziono, ciało jego znaleziono w lesie. 3 siostry zostały porwane, a na północy naprawdę ludzie boją się nawet gromadzić w świątyniach, bo często bomba wybuchnie i to jest niebezpieczne, więc modlą się tak jakoś bardziej prywatnie albo skupiają się w innych pomieszczeniach, aby nie wzbudzać jakiejś takiej okazji, by ci muzułmanie mogli atakować.
Tak chyba zawsze nie było tam.
Zawsze nie było na pewno, ale to już trwa przez jakiś czas. I rzeczywiście tysiące ludzi straciło życie, a też tysiące wyemigrowało. Tam są jakieś podłoża też historyczne, jakieś uwarunkowania.
Nie bała się siostra w takim razie udać do tego kraju, gdzie tak naprawdę w każdej chwili grozi śmierć?
Zawsze mam nadzieję i wiarę. Ufam, że Pan Bóg tam chce mnie mieć i Jego opatrzność będzie czuwać. Dużo podróżuję po Nigerii, ponieważ mam czasem różne zajęcia w innych miejscach i rzeczywiście też już różne sytuacje przeżyłam. Ale jakoś właśnie wiara daje siły, żeby sobie z tym radzić.
To jak postrzegane są tam osoby konsekrowane? Przecież są przedstawicielkami Kościoła katolickiego.
W mojej parafii i w diecezji, gdzie pracuję, to naprawdę cieszę się ogromną życzliwością, szacunkiem, uznaniem i takim wsparciem. Od samego początku. Może dlatego, że jestem Polką, bo kochają naszego świętego Jana Pawła II i bardzo dużo mu zawdzięczają. Dwukrotnie odwiedził Nigerię i walczył o jej dobro. Już w 1982 roku, podczas jego pierwszej pielgrzymki, była trudna sytuacja polityczna i wielu więźniów niewinnych zostało w więzieniach. Jan Paweł II domagał się od prezydenta, by ich uwolnić. Oczywiście prezydent nie był ku temu skłonny i okazało się, nie ma przypadku, więc to było opatrznościowe. Ojciec Święty odleciał do Rzymu i w niedługim czasie prezydent podczas sprawowania władzy nagle umiera. Nawet mój biskup, kiedy przyszłam, by się przywitać, opowiadał mi o tym i tak podsumował. Papieża trzeba słuchać. Nie słuchał papieża, więc umarł. Gdyby posłuchał, to by żył. Powiedział to poważnie, mimo że mnie troszeczkę tak zabawiło takie stwierdzenie, ale rzeczywiście ludzie pamiętają jego wizyty, pamiętają jego słowa, jego nauczanie. Muzułmanie są bardziej na północy, ja natomiast jestem na południu, w tym takim bardziej bezpiecznym miejscu, więc wątpię, że muzułmanie mają tą samą przekonanie, ale chrześcijanie i nie tylko katolicy, chrześcijanie innych kościołów. Także w momencie, jak poznają, że jestem Polką, to od razu odniesienie jest do naszego świętego Jana Pawła II. Co mnie cieszy, z czego jestem dumna, a nawet ostatnio, kiedy ksiądz biskup wrócił z synodu z Rzymu, kiedy zaprosił mnie, by przyjechać, uściskał mnie w dowód uznania za postawę naszych polskich biskupów na synodzie, którzy bronili wartości rodziny. I tak stwierdził, Kościół katolicki w Nigerii i Kościół katolicki w Polsce jest bardzo do siebie zbliżony, mimo że inna kultura, inne zwyczaje, ale te wartości, jeśli chodzi szczególnie o rodzinę, to są te same. Więc ja byłam zaszokowana, kiedy biskup uściskał mnie właśnie w dowód uznania, że nasi biskupi taką zajęli postawę.
To jak wygląda tak naprawdę Kościół w Nigerii?
Kościół w Nigerii jest naprawdę głęboko zakorzeniony. Ludzie mają wiarę, wszystko odnoszą do Pana Boga, ogromną pobożność. U nas liturgia mszy świętej, niedzielę, najmniej trwa 4 godziny. Procesja do ołtarza, później śpiew, tańce. Ksiądz wyjaśnia słowa Pisma Świętego, jest to też tak pogłębienie katechezy, więc jest oczekiwanie, że ludzie znają prawdę wiary, znają Biblię, znają wiarę.
Na ile w takim razie z jednej strony wyznawanie tej wiary na zewnątrz pokrywa się z tym, co oni gdzieś tam głęboko w środku myślą i w co wierzą? Czy nie ma jakiegoś takiego przenikania ich religii tradycyjnych z chrześcijaństwem?
Jest jakiś wpływ, to też musi być. Ta kultura, którą oni żyją, oni też wnoszą to do tych praktyk religijnych. I to naprawdę na mszy świętej jest tak bardzo uwidocznione, bo ten śpiew, ten taniec jest czymś takim podstawowym. A jednocześnie później po mszy świętej na przykład jest towarzyskie jeszcze spotkanie, rozmowy, bycie z sobą, więc te relacje są takie ważne dla nich. Na przykład każdy poniedziałek jest takie na mszy świętej przed błogosławieństwem, jest takie specjalne namaszczenie i pokropienie wodą. I to jest błogosławieństwo na cały tydzień. To w poniedziałek, wcześniej rano o 6:00, kościół będzie na pewno przepełniony i wtedy wszyscy idą do pracy. Więc ta modlitwa w tym codziennym życiu jest istotna.
Gdy siostra najmocniej przez te ostatnie lata doświadczyła obecności Pana Boga i Jego opieki?
Na samym początku pobytu w Nigerii miałam kilka takich ogromnych marzeń. Właściwie to były zadania zlecone. W jednej z naszych szkół wszyscy borykali się z brakiem wody. Właściwie w takiej jeszcze innej wiosce. No więc moim marzeniem było, aby rzeczywiście pomóc ludziom, aby to źródło mogło wytrysnąć i być dobrodziejstwem dla tych, którzy borykali się z brakiem wody. I rzeczywiście próbowałam wszędzie zdobyć jakiś fundusz, ale najbardziej modliłam się za przyczyną świętego Józefa. I jednego dnia, to było niebywałe, nie spodziewałam się, miałam telefon z Polski, z parafii, z Nadwybrzeża, że pieniądze na studnie są. Więc dla mnie to było takie naprawdę Boża opatrzność, modlitwa wysłuchana. I w ciągu tygodnia prace się rozpoczęły, wszystko się dokonało i źródło wytrysło. Nasze uczennice, a jest ich ponad 500 w szkole, mieszkają w internacie, cały personel, siostry, wspólnota i ludzie z pobliskich wiosek, bo to jest taki teren, gdzie opadów deszczu jest mniej i ludzie borykają się z brakiem wody, zwłaszcza w porze suszy, która trwa nieraz 8 miesięcy. Więc to jest ogromne dobrodziejstwo, ogromna radość. Trudno nawet wyrazić w słowach, jak ludzie sobie to cenią, jak bardzo modlą się za tych, którzy pomogli, bo to jest dla nich życie. My daliśmy im życie.
W jaki sposób życie misyjne zmieniło siostrę?
Pod każdym względem właściwie. Po pierwsze, wiara jest ubogacona, ponieważ tylko Pan Bóg się liczy w życiu. Więc takie życie proste, po prostu oddane. Pamiętam, na samym początku miałam okazję spotkać bardzo świątobliwego misjonarza. On był z pochodzenia z Irlandii. No i tak go zapytałam, co trzeba, by być dobrą misjonarką. I on mi dał takie 3 rady. Właściwie bardzo proste, ale konkretne i trafne. Pierwsza, aby mieć dobry humor, pogodę ducha. Tak jeszcze dodał, bez tego to się nie da. Druga to zdrowie. I też to wytłumaczył, że leczenia w Afryce nie ma, a pogrzeby są drogie, bo wszyscy przyjdą na pogrzeb i trzeba je wyżywić. A trzecia to wiara. Rzeczywiście ta rada mi ciągle towarzyszy. Miałam też okazję spotkać naszego świętego Jana Pawła II tuż u początku mojej pracy misyjnej w Rzymie na prywatnej audiencji. Kiedy go pozdrawiałam z Gambii, tak żartobliwie powiedział: Polacy, pamiętacie się po całym świecie. I dał mi różaniec, mówiąc, to jest broń przeciw skorpionom i wężom. I rzeczywiście przez tyle lat ta cudowna broń i te trafne słowa tego świętobliwego misjonarza towarzyszą mi w moich wędrówkach. Tyle razy, co miałam okazję naprawdę spotkać się z wężem trującym, że gdyby rzeczywiście coś się stało, to się nie da przeżyć. Tyle razy skorpiony i nawet w pomieszczeniu, gdziekolwiek, kiedyś nawet na nodze miałam, myślałam, że jakaś trawa, strzepam szybko, nic się nie stało. Więc tak ciągle Panu Bogu dziękuję, że ta cudowna broń działa i naprawdę przechodzi moje wyobrażenia.
Czy myślała siostra, że te słowa dotyczą zwierząt czy sytuacji?
Myślę, że sytuacji, ale jedno z drugim się po prostu jakoś tak zgadza, bo przez 20 lat byłam rzeczywiście w buszu i miałam wiele szkół i ośrodków dla kobiet i różnych tam stacji takich, gdzie wspólnoty katolickie się gromadziły, więc docierałam tam na co dzień. I rzeczywiście to jest niesłychane, że przez tyle lat opatrzność Boża czuwała, że naprawdę nie zostałam ukoszona przez żadnych z tych takich niebezpiecznych gadów. A wielokrotnie no jest to doświadczenie prawie na co dzień i przypadki śmiertelne. Więc ja to uważam, że naprawdę święty Jan Paweł II, wręczając mi tą broń, jednocześnie łączył głęboką modlitwę, że rzeczywiście jakoś tak wam szczęście.
Czego się siostra tych ludzi uczy?
Na pewno cierpliwości, na pewno takiego zaufania Panu Bogu i prostoty życia. Że niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym, że tak naprawdę te relacje z drugim człowiekiem są istotne i ważne. To jest w kulturze afrykańskiej. Są otwarci, są radośni i chcą być sobą. Nie ma takiego indywidualizmu, lubią być razem. No i przede wszystkim to, że wszystko odnoszą do Pana Boga.
Przypomnę, że naszym gościem była siostra Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych Notre Dame, która od 23 lat posługuje na misjach.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.